Cześć, Tuborg.
I MFX.
Retrogralnia. I witamy w kolejnym odcinku naszego popkulturalnego cyklu Weź Przewiń. A dzisiaj film, no można powiedzieć, chyba mało znany.
Mało znany, ale to jest film, który dwa razy padł w komentarzach, żebyśmy go omówili. Więc omawiamy.
Jest to film Interkosmos. Bardzo takie, tak. Bardzo fajny tytuł, co nie?
Tak, oryginalna nazwa jest Inner Space. No. Interkosmos to przy okazji była faktyczna nazwa faktycznej misji kosmicznej.
Była?
Amerykańsko-radziecko, tam wschodnioeuropejskie.
Film z roku 1987 i myślę, że rocznik przez niego bardzo przemawia, jeśli chodzi o jego treść. Późne lata 80. No to bardzo specyficzna według mnie epoka w dziejach kina, szczególnie w dziejach komedii. To jest ta epoka, która zrodziła chyba te wszystkie takie serie jak Akademia Policyjna, jak Zemstę Frajerów, te późniejsze chyba odcinki. I wydaje mi się, że Interkosmos się troszkę w to wpisuje.
Generalnie faktycznie to prawda, że komedii trochę jest w tym filmie, ale jest to, wydaje mi się, nawet głównie kino przygodowe. I takie kino nowej przygody w troszkę innym ujęciu niż zwykle.
Kino nowej przygody mówisz?
Kino nowej przygody? No,
oczywiście. Aż kino nowej przygody.
Prawie każdy film akcji z lat 80. da się podciągnąć jakoś tam pod kino nowej przygody. Także to nie tylko Lucas ze Spielbergiem.
Ale oprócz tego, że jest to kino nowej przygody, to jest to chyba film oparty na pomyśle, no, bardzo science fiction.
I bardzo starym pomyśle. I był już taki film, Fantastyczna Podróż, w latach chyba 60. On jest zresztą na podstawie jakiejś książki.
Z tego, co czytałem, to w ogóle pierwsze drafty scenariusza na Interkosmos to była właściwie kopia, jeden do jeden tego starszego pomysłu.
Tam zmniejszono całą łódź podwodną z całą załogą, tutaj zmniejszamy jednoosobowy batyskaw.
Tak, bo w ogóle to jest film science fiction,
no właśnie, powiedzmy, o czym jest ten film. I jeśli ktoś jeszcze nie oglądał tego filmu, a chce go obejrzeć, to niech nie czeka, aż skończymy, zaczniemy spoilerować, tylko niech po tym naszym tutaj wprowadzeniu się wyłączy.
No jeszcze można wrócić. Tak, no bo jeszcze możecie usłyszeć, o czym jest ten film, bo to jest bardzo szybko powiedziane. To jest film o film o misji naukowej. Misja ta polega na tym, iż zmniejszamy taki mały batyskaw z człowiekiem w środku, z pilotem w środku i ten batyskaw ma być wstrzyknięty do krwioobiegu zwierzęcia, do krwioobiegu królika i tam w środku ma właśnie ten batyskaw przeprowadzić jakieś takie testy, po czym, co jest bardzo ważne, ma być wyciągnięty z królika i ma być powiększony. Także ten tytuł Interkosmos to jest interkosmos naszego ciała, czy właściwie w tamtym momencie ciała tego królika. Tak. To jest ten wewnętrzny kosmos, także tytuł z jednej strony trochę chyba mylący, bo podejrzewam, trochę, że dużo osób mogło zupełnie spodziewać się Gwiezdnych Wojen, ale jak najbardziej film, jak najbardziej akuratny, bo
tytuł oryginalny jest Inner Space, to jest przeciwieństwo Outer Space, czyli tego zewnętrznego kosmosu, to mamy kosmos wewnętrzny. Także w oryginale to brzmi bardzo dobrze i bardzo fajnie się zgrywa, po polsku trochę gorzej.
Tak, bo Space to jest przestrzeń też po angielsku, więc to rzeczywiście jest lepsze tłumaczenie. Ale oczywiście, jak to bywa w tego typu filmach przygodowych, wszystko idzie nie tak jak trzeba. I chyba rzeczywiście w tym momencie możemy powiedzieć, że te osoby, które tego filmu jakoś nie oglądały, no to muszą niestety chyba iść obejrzeć
i wrócić.
I wrócić. A dla tych osób, które już obejrzały film, możemy kontynuować.
Możemy spoilerować najlepsze. Tak, film się zaczyna od takiej, to jest jeden z tych filmów, które jeszcze miały napisy na początku i trzeba było coś puścić podczas tych napisów. Wtedy oglądamy jakieś takie dziwaczne, tęczowo przezroczyste struktury szklane. Kamera się oddala. Jak kończą się napisy, to zauważamy, że jesteśmy wewnątrz szklanki z lodem, do której za chwilę Keldon naleje whisky. Także taka lekka zmyłka i też w sumie chyba trzeba by było wiedzieć, o czym jest ten film, żeby te napisy znaczyły cokolwiek poza ładnymi kształtami na ekranie. Ale Keldon nalewa whisky, ponieważ jesteśmy na imprezie. Jesteśmy na imprezie zorganizowanej przez, zdaje się, armię USA, czy tam lotnictwo.
Przez lotnictwo USA.
Uczci bohaterskich pilotów USA.
Tak. I tam ktoś przemawia, piękna przemowa, która ma podnieść na duchu pilotów. Wszystko się pięknie, ładnie toczy, a nagle się, kurde, w to...
Z drzwi dla kelnerów
wylatuje jakiś, kurde, piany żołnierz.
Który mówi, a tutaj sobie chlejecie wszyscy, tutaj bohaterowie, a czy pamiętacie, jak ja tutaj po ciemku, bez radaru, wylądowałem na płynącym lotniskowcu w kompletnej mgle zerowej widoczności, ktoś pamięta, jak tak zrobiłem w 14 i piloci mówią, weź już,
przestań
w 14, już w tym momencie dosyć, jesteś nawalony, idź do domu. To jest spotkanie, tam na tym spotkaniu jest też jego, no może nie, no pewnie przełożony, jakiś taki wyższy rangą.
Tak, bo ten człowiek, który to jest porucznik, jak ten porucznik się nazywa?
Nie pamiętam jego nazwiska, ale wiem, że Gago Gryf ze Świata według Bandich, czyli ten gościu, który pracował z Alem w Obuwniczym. To tutaj się dorobił stopnia oficerskiego i jest właśnie takim no, niższego stopnia przełożonym gościem. Nie wiem, czy jest osobą decyzyjną, ale na pewno jest osobą, która coś tam może. Jest w armii. Czy tam w lotnictwie.
No oni generalnie tego porusznika, tego pijanego ziomka młodego wyciągają tam
na zaplecze. Na spotkaniu jest też druga ważna postać. To słusznie, oni go tam jeszcze lekko tuką.
Lekko wyciągają go
na zaplecze. To robią tak. Nie wiem. Piloci bohaterscy swojemu kumplowi pilotowi, no, ale, który jest prawdzie na Romana, czy to jest powód, żeby go tu
ustawiać. Ale on tam wpadł, przewrócił jakieś kurde tort, czy coś w tym rodzaju. Nie, coś tam wywali, więc oni go wzięli za hachły, wyciągnęli go na zaplecze i chcieli mu tam
spuścić łomot.
Ale na szczęście ratuje go w tym momencie
Meg Ryan, nazywa się.
Jego dziewczyna taka, no była, nie
no,
była.
No taka on and off, jak to mówią.
Tak.
Podejrzewam, że to jest nie pierwszy raz, kiedy się schodzą i rozchodzą. Więc ona jest dziennikarką, jest też z ramienia prasy na tym spotkaniu. Na tej tutaj fecie. No i Gryf, który już ich zna, mówi, że weź go tutaj, zabierz go, bo tu nikt nie może patrzeć na jego, nawalony jest. Weź go, zabierz stąd, zabierz go do domu, czy coś tam.
I w ogóle mamy takie wrażenie, że ten pilot jest tak trochę na wylocie z wojska.
Mhm. No to jest gościu, którego kariera się posypała, ponieważ balansuje na krawędzi alkoholizmu ewidentnie. I tyle. Tyle, co można o nim powiedzieć. Jest gościem, który na dużo alkoholu. To jest przedstawienie postaci.
Tak. Mamy właśnie tak trochę, to aż dziw, bo...
Ale on mówi, film mówi takimi też stereotypami troszkę, nie? Więc jeśli pokazują nam pilota, który mówi, że kiedyś był bohaterski, ale teraz się stoczył, ale generalnie mam w głowie obraz takiego chojraka, który tam nie daje sobie tutaj dmuchać w kaszę, ale generalnie jest trochę...
Czyli powinniśmy, że tak powiem, mu dać szansę mimo wszystko,
tak,
że
to jest gościu, któremu dajemy szansę.
Jak żul, to...
Który ma gorszy moment w życiu, ale dajemy mu szansę. Tutaj gwiazdeczka od reżysera.
Przenosimy się do jego mieszkania, gdzie jest taki harmider, jakiś taki w ogóle robot, ręka robota w ogóle
ręka
tam
robota
leży.
To już są zapowiedzi tego, czym będzie film. Jest też królik. Królik jest bardziej wypchany, ale jest.
Jest królik, ręka robota, jakieś w ogóle książki, anatomii chyba królika, tego typu rzeczy. On tam wpada z tą swoją dziewczyną. No i przekonuje go, można powiedzieć, przekonuje ją, żeby ona została na noc.
Tutaj parafrazując porucznika Borewicza, no zaliczy w tym odcinku.
No bo puszcza ich ulubioną
piosenkę. Tak, puszcza ulubioną piosenkę. To jest zawsze pewny
moment.
To
jest nasza piosenka, jak w Casablance, zagra ją jeszcze raz.
Tak, tylko że w Casablance to się tak nie skończyło, to się jak najbardziej tak skończyło.
Tu się jak najbardziej kończy, no ale... jego dziewczyna rano
sobie przypomina, że ona tutaj przyszła przecież zerwać z tym gościem, słuchać muzyki, ani innych rzeczy, więc zbiera się rano, wzywa sobie taksówkę, prowadzi ten gościu, którego Arnold zastrzelił w Terminatorze jedynce, ten gościu ze sklepu z bronią.
Tak?
Tak, tutaj sam sprzedawał broń, a tutaj prowadzi taksówkę. Jeszcze pewnie w niejednym filmie się pojawi.
Pojawiał się.
Typowa twarz z trzeciego planu. Więc ona tam mówi, nie, dosyć, ja już wczoraj ci się udało tutaj z tą piosenką, ale nie, dzisiaj już nie, ja już spadam, dosyć.
Rzucam cię na 100%.
Macie dość, może teraz to już na 100% cię rzucam.
A ona to, no co ty, nie.
Nie, no weź, daj spokój, no kurde, no ale nie, dobra, krótka miara, zanim wsiada do taksówki, odjeżdża i nigdy więcej jej nie widzimy w tym filmie. ponieważ teraz już na pewno z tobą zrywa.
Na pewno.
Nigdy już jej więcej nie zobaczymy. Przeskok akcji.
Do bohatera drugiego, a właściwie...
Najpierw przeskakuje akcja dwa miesiące do przodu.
A, bo to jest tam, tak?
Nawet tak, to jest wszystko czasowe.
Nawet nie zauważyłem.
No za chwilę będą się dzieje rzeczy, jest dwa miesiące przeskoku akurat zanotowane. Więc mamy przeskok akcji, Dolina Krzemowa, ale nie widzimy tutaj już tego bohatera poprzedniego, Takera, czy tam Taka, tak.
Taka.
Tak ma na imię. Widzimy bohatera Jacka, który jest pracownikiem supermarketu, a aktualnie jest u lekarza, ponieważ jest takim zawodowym, samozdiagnozowanym hipochondrykiem.
No właśnie.
I ma milion różnych problemów.
On jest takim hipochondrykiem, ma takiego bardzo miłego lekarza, który generalnie bardzo... No,
kompletnie nic nie robi.
No nie, no ale...
To jest tych lekarzy, którzy mówią, no tutaj mam milion problemów zdrowotnych, mam koszmary, mam tutaj straszne fobie i tak dalej, pojedź sobie na wakacje. Ten gościu podejrzewam, że ma umowę z biurem podróży. Tak jak niektórzy mają z zakładem pogrzebowym, ten ma umowy z biurem podróży, jak ten człowiek jest zestresowany, to go wysyła na wakacje.
Nie, ten lekarz generalnie jest pogon chyba nawet, to jest taki może być przyjaciel tego Jacka, przynajmniej chyba po tylu latach leczenia, tak go trochę
chyba się poddał troszkę.
Poddał się troszkę taki właśnie.
Już to, tam... znaczy, to jest chyba najlepsza metoda, która chociaż trochę działa na niego.
Tak, więc generalnie go tam zawsze i zbada chyba i mu coś tam powie, ale tym razem wysyła go, po prostu jedź, mówi mu, jedź, zabaw się.
Rejs, jakiś rejs, coś tam. No to kurde. Martin Short, bo to jest Martin Short, bardzo znany aktor komediowy z tamtych czasów. Potem już przestał grać, ostatnio rzadko go widać gdziekolwiek. Mówi, no dobra, to już wezmę ten kredyt i pojadę na te wakacje. Lekarz mówi, ja jeszcze tutaj pewnie zaraz powiem mu, że jeszcze rachunek na 500 dolców wystawi za tę diagnozę, że mam pojechać na wakacje.
Z chyba 9 miesięcy chyba jego oszczędności, coś takiego, tak mówi, coś takiego, do roku jego oszczędności, także sobie tutaj zafundował niezły rejsik.
Tam jeszcze on opowiada, używa taki koszmar, który on jest na kasie, w tym supermarkecie, i pojawia się jakaś straszna ruda baba, taka stereotypowa ruda baba.
Duża taka, heron baba.
A on zaczyna kasować na kasie i widzi, że coś jest tak ze skanerem, bo skaner zalicza jakieś potworne ilości pieniędzy. I wychodzi tam ileś tam tysięcy dolców na tym. I on mówi, nie mam takich pieniędzy, przyjmie pan to, wyciąga gana i zaczyna strzelać z niego.
Tak.
I tu się kończy koszmar. Także on opowiada ten koszmar, ale doktor mówi, nie, to na pewno nic nie znaczy. To, że nie możesz spać, że masz koszmary, to nic nie znaczy. Pójdź na wakacje. No, tu masz tu wizytówkę z biura podróży.
A to jest tylko zwykły foreshadowing.
Tak, to jest zwykły foreshadowing. To jest proroctwo, bo proroctwo. Ona wygląda dokładnie tak samo.
Dokładnie samo spełniające się proroctwo, tak. Które jest, ten człowiek ma w sobie jakąś moc. Akcja znowu się przerzuca.
Będzie sequel.
Na pewno będzie sequel. Akcja się przerzuca tym razem do jakiegoś laboratorium.
Tak.
I w tym laboratorium widzimy jakiś karmider, jakiś doktor, naukowiec właśnie rozmawia z tym naszym pilotem i opowiadają o misji. No i tutaj opowiadają generalnie o tym.
Oni nawet za bardzo jeszcze nie mówią, bo ja pamiętam, że używa jakiegoś takiego strasznego bełkotu. Wiemy, że to jest jakaś misja, on ma gdzieś wejść do jakiejś kapsuły. On udaje, że się nie stresuje, ale jest zasugerowany, że się stresuje. Ale wchodzi, jest taką dłuższą towarzystwa, tam się wita z wszystkimi, wszystkich zna w tym laboratorium.
Ale potem mówią, potem jest takie, że kamera, tam jest, to nagrywają taki dokument.
Nagrywają specjalny. I dopiero źli w swojej bazie odtwarzają ten dokument. Także my dopiero wtedy mamy ekspozycję. Tutaj za bardzo nie mamy, za bardzo nie wiemy, jak coś dzieje. Ten film troszkę słabo jakby nas wprowadza w to, co się będzie działo. Także oni pakują go, nie wiem, czy coś się dzieje, chyba nie. Pakują go do tego batyskafu, jest taki przygotowany, taki okrągły batyskaf w takiej specjalnej komorze. Pakują do tego, potem jest scenka, w której naukowiec wyciąga dwa takie chipy, to jest bardzo ważne. To jest bardzo dwa takie okrągłe chipy,
one są wyciągane przez ramię robota w przesadnie skomplikowany sposób. Ramię robota wyciąga chip, po czym wkłada
jeden go... Jeden z nich jest instalowany w batyskafie, a drugi robot wsadza do komputera, który steruje misją.
Misją? Wchodzi ten nasz... do tego batyskafu, jest zamknięty w takiej jakiejś kopule, po czym następuje przełączenie jakichś przełączników, rozbłyski, fajne efekty,
obraca się,
ona się obraca w ogóle, tak. I następuje zmniejszenie.
Znika, znaczy nawet nie wiem, czy jest pokazane, że się zmniejsza, czy znika.
A nawet nie pamiętam.
No właśnie, ale każdy każdy, że nie ma czegoś takiego. Ale potem... I za to bardzo fajny efekt, w którym nagle zrywa się wiatr i wieje w stronę maszyny.
Bo
nagle wielka
zrobiła.
Masa znikła i zrobiło się wolne miejsce.
Oni tam biegną z jakąś lupą, czy czymś takim, patrzą.
Najpierw pobierają go takie strzykawki, a potem na koniec wyciąga taki mikroskop, przybliża się i widzi, że jest malutki batyskafik zmniejszony w tej strzykawce.
Tak.
I obok stoi sobie króliczek i czeka.
Króliczek i czeka. Mają komunikację radiową, mówią, przygotuj się, zaraz będziesz, kurde, wszczekiwany do królika.
Tymczasem przed budynkiem podjeżdżają trzy furgonetki, wysiadają z nich jacyś zupełnie technicy i mówią, my tu dzisiaj musimy sprawdzić telefon. Jak wysiadają trzy furgonetki techników, to nie znaczy nic dobrego w filmach. Jak nagle wchodzą bez zapowiedzi technicy.
Wpadają swoją drogą.
Oni chyba osypiają gazem wszystkich tam?
Tak, oni w ogóle wpadają, mają takie psikadełka. Mhm. Psikadełka z gazem, a ta baza jakoś tak słabo jest.
No musieliby zrobić mnóstwo osób, bo to nie jest taki film.
To nie jest taki film, baza jest słabo chroniona, wpadają tam, mówią, że chcą sprawdzić telefony, ten ziemiak mówi, to sprawdzę, no to oni psik i przechodzą przez serię różnych korytarzy.
Tak, bardzo fajnie to robią. Na przykład oni mają takie fajne, choć trochę bezsensowne urządzenie, które jest taką kartą, wielkość normalnej karty do zamka. Choć ściąga taką folijkę z niej, ona zaczyna dymić, widać, że coś tam zaczyna się aktywacje, wsadzają do zamka i ona rozsadza zamek od środka. Także bardzo fajnie to jest. Bez sensu, bo elektronicznego zamka tak nie skakujesz, ale kurczę...
Skrót myślowy taki.
No dokładnie, ale fajnie akcja, na przykład, że ktoś pomyślał, że to jest zabezpieczone folijką i dopiero wtedy pewnie zaczyna reagować z powietrzem. Nie?
W każdym razie wpadają do środka, wszystkich obezwładniają. Widzi to ten główny naukowiec i się orientuje, że trzeba coś tutaj zrobić, więc bierze strzykawkę z tym batyskafem i z naszym głównym bohaterem i
zaczyna uciekać
tylnym wyjściem. W tym momencie ci źli biorą i zabierają z tego komputera ten chip, jeden z tych dwóch chipów.
Prawdą też jakieś dokumentacje, kasetę wideo tamtą, która była nagrywana, i pewnie jakieś tam inne rzeczy.
I orientują się, że nie ma tego...
Pewnie powinien być w maszynie, a go nie ma, więc nie ma prawdopodobnie został właśnie zmniejszony.
Ale jakoś tam zauważają, że naukowiec chyba uciekł i wysyłają na poszukiwania na takiego kurde ziomka.
To jest pan Igo, to jest taki kreskówkowy villain i to taki dobrze
kreskówkowy villain, bo nie ma jednej ręki.
Z paru dekad sprzed nie ma jednej ręki, która jest cybernetyczna, w ogóle i wymienna, sobie pamiętam. Także ma mnóstwo różnych takich opcji, jeszcze na razie jej nie pokazuje chyba.
Nie, ale ma chyba zwykłą, ale za chwilę ją wymieni
zaraz
na pistolet.
Zaraz będzie. I jeździ BMW, jak ktoś jeździ zagranicznym autem, to nie może być dobry.
I on tego naukowca, że tak powiem, dostrzega i jest taka...
Goni go, on tam ucieka na rowerze.
On go goni na początku normalnie, potem na rowerze. Są jakieś takie... No, jak w każdym filmie ucieczkowym jeżdżą po tych korytarzach, w których Amerykanie mają w miastach, żeby tam wodę...
Przeciwpowodziowe.
Oni uciekają tymi burzowymi, przeciwburzowymi akweduktami, powiedzmy. I w końcu ten naukowiec...
Jako człowiek trzeźwo myślący uznaje, że najbezpieczniejszy będzie w miejscu, gdzie jest dużo ludzi.
Więc wpada do jakiegoś centrum handlowego, w którym to centrum handlowym właśnie odbiera bilety nasz główny bohater. No i chce wyjść. I w tym momencie następuje takie spotkanie, tylko przedtem właśnie ten ziomek wymienia rękę na pistolet. To w ogóle takie strzałki zwłaszczające. I wchodzi tam do środka, żeby tego doktorka złapać. Doktorek widzi, że jest goniony. Próbuje tam uciekać. Niestety dostaje tą strzałką. Widać, że zaraz nam tutaj biedny zejdzie. Ale orientuje się, że musi coś zrobić, więc bierze pierwszego lepszego bogu ducha winnego ziomka i wstrzykuje mu
zawartość
strzykawki. Notabene cały czas w tym momencie widzimy od razu do czasu taka w tym batyskafie, który próbuje się
próbuje się połączyć, ale nie jest w stanie, bo bazy już nie ma w zasięgu.
Tam się częsie mu wszystko, bo oni tam biegają, więc generalnie nie wie co się dzieje. W momencie, w którym zostaje wstrzyknięty, widzi, że się udało. Nawet praktycznie ten Jack nie zauważa. To coś poczuł jakiś ból, ale nawet nie do końca wie, o co chodzi.
Ale w tym momencie zauważa, że już jest w organizmie, więc zakłada, że to jest ten król i wprawdzie nie ma kontaktu z bazą, ale uznaje, że wykona zadania.
Tak. I bardzo mi się podoba, że w momencie, w którym on jest wstrzyknięty do tego organizmu, to komputer mówi, że przystosowuje się do nowego środowiska. A ten mówi, o co chodzi? Dlaczego nowego środowiska? No notabene od razu widać, jakie są świetne efekty w tym filmie. Mi się bardzo podobają te efekty, które są w ciele, w środku.
Są fajne, to nie jest też prosta rzecz do zrobienia, pokazać komórkę na przykład od krwi. Nie jest prosta rzecz, trzeba ją wykonać z czegoś.
Nie wiem, kurde, jak to było robione, bo to musiało być, nie były efekty komputerowe, to musieli na żywo jakieś wielkie komórki rzucać,
po prostu musieli zrobić coś pewnie z jakiegoś żelu, który ma mniej więcej podobną gęstość do wody, bo jak będzie płynął z wodą, to się nie wypływa. No. Nie? Także to jest rzecz nieprosta do zrobienia. Tak. Albo kilka takich filmów na przykład, ich to mówi mi przychodzi na myśl. Nie? Ten też był ujęcie z wewnątrz.
Też
były pomysły.
Też były całkiem dobre te ujęcia, rzeczywiście. Ale w każdym razie on tam tak jest już w środku. Jack widzi, że tam ktoś leży martwy, więc generalnie...
Znika w każdym razie.
Znika, idzie do roboty.
Jeszcze jedna rzecz, którą robi ten cały Igo, bo on widzi prawdopodobnie, że w tej skrzynce już nic nie ma, tak, że jest pusta, patrzy. Że musiała zostać opróżniona w tym momencie. Jakiś koleś przypadkowy robi zdjęcia, więc Igo wali mu w twarz i zabiera mu aparat.
To jest bardzo ważne. Ten złoczyńca, chociaż kreskówkowy, to zachowuje się całkiem tak...
Jak zupełnie realistyczny
złoczyńca.
To jest poza, mówicie, że on tak specjalnie robi, to jest element postaci.
Jack udaje się do pracy, tam wsiada na kasie, zaczyna sobie skanować, a
tymczasem Jack zaczyna wykonywać zadania. Pierwsze zadanie to on odpala jakieś elektromagnesy.
Czekaj, tak? Jack to jest ten...
Ten kolega Martin Short, a tak jest w środku w kapsule.
Tak jest w środku, więc tak, zaczyna tam się orientować, zaczyna się dziwić w ogóle, gdzie on jest, co tu się dzieje, dlaczego jestem w jakiś tych, muszę sprawdzić, gdzie jestem, płynie więc do oka.
Znaczy nie, najpierw on odpala jakieś elektromagnesy, ponieważ ten skaner musi zacząć wariować.
Tak, bo on chyba
wzmacnia
moc sygnału, bo chce się skomunikować i w tym momencie, kiedy on wzmacnia tą moc sygnału, to się...
Zaczyna spełniać przepowiednie i zaczyna wariować skaner i zaczyna się dokładnie dziać tak, jak u niego
w śnie. Bo ta sama Herod Baba przychodzi, zaczyna skanować.
Zaczyna skanować i akurat zaczyna wariować celi dokładnie tak samo i trzeba by zobaczyć, czy czasami suma nie jest dokładnie ta sama, jaka mu się śniła na skanerze. I w tym momencie on już zaczyna panikować i zaczyna aflikować. Dziewczyna, z którą tam gadał, z którą nawet kiedyś był na randce, chociaż ona chyba nawet nie pamięta, że kiedyś była z nim na randce. I traktuje go nieciekawie. Wszyscy każą mu iść do domu, weź już idź do domu tutaj. A on jest w ogóle wszyscy się zachowują, tego była jego wina, że komputer zaczął nawalać. Nie? To ciekawe, nie? To wszyscy się zachowują. Nie psuj tutaj, psułeś skaner.
Więc go zabrali go generalnie tam do jakiegoś tam pokoju,
obok
do biura, on tam siedzi, mówi, że źle się czuje, nie wiem co się dzieje, a w tym momencie właśnie...
Następny item na misji jest takie, żeby co świadczy, że prawdopodobnie ten batyskow ma służyć do celów szpiegowskich, bo najpierw się podłącza do oka, a później do ucha. Najpierw idzie na nerw wzrokowy i zaczyna podłączać specjalne urządzenie, które będzie mu transmitować obraz.
I to jest taka wielka łapa,
taka klamra ogromna,
chwyta metalowa. Za nerw i w tym momencie tego biednego Jacka, kurde, wie, oko mu prawie wybrzyła.
Tak, zaczyna go kudzi oko, nie?
Bierze, że ty może iść kurde tego, do szpitala twojego doktora, zobacz co się stało.
Co nie byłeś? No idzie.
Idzie. idzie, a w tym momencie, kurde, się tak orientuje, że...
Że jest człowiek, zobaczył widok z oczu człowieka.
Dziwi się, kurde, o co chodzi, gdzie ja jestem, co mam zrobić, więc druga rzecz to chce się podłączyć.
Trzeba się porozumieć z tym gościem, w którym jest. Są na to procedury, na szczęście. W dzienniku misji na pewno to też było,
tak.
Że ma się podróżyć, nie wie, czyli sprawdzić, czy królik go słyszy, ale pewnie jakoś by się
może. W każdym razie leci do ucha wewnętrznego.
No, jeszcze bierze taki laser, przecinał w ogóle żyły, wchodzę do żyły, przemieszcza się żyłami, śmieszne to jest.
To w ogóle jest fajne. Jest tam, tam w tłuszczu, później wchodzi do żył, leci, wychodzi. To jest wszystko bardzo fajnie pokazane.
No idzie do ucha i zapina pewnie kolejną podobną klamrę, tym razem na nerw słuchowy i zaczyna się porozumiewać. No i niestety Jack, który jest w poszukiwaniu lekarza, zaczyna słyszeć głosy. To jest jakby kolejny pewnie etapem jego wymyślonej choroby.
Tak. I mówi, Boże, słyszę głosy. I ten Jack stara się mu tam go uspokoić, wytłumaczyć mu, o co chodzi, ale jakoś tak, kurde, zamiast powiedzieć mu od razu, kim jest, on na przykład za bardzo go uspokaja, a ten po prostu świruje, bo tylko zamiast mu powiedzieć, o co chodzi, to zaczyna go za bardzo tam, kurde, taką gadkę, szmatkę puszczać. W pewnym momencie się wkurza, mówi, o mój Boże, a w tym momencie ten koleś, on mówi coś o Bogu, no to na to lekarz, chyba masz jakieś tam wizje religijne.
Tak.
To się w XV wieku leczono z obdzieraniem ze skóry, coś takiego. A na razie chyba po prostu idź sobie odpocznij.
No.
I jedzie do.
Na tym okręcie, na którym będą uwięzione setki ludzi z tobą, na tym statku, którym będziesz płynął, to na pewno nic się nie stanie takiego.
Tak. Leć.
Na pewno się ten stan nie pogłębi, ani nic złego się nie stanie.
Co tam się dalej dzieje? Jedzie do domu chyba, tak? A źli w tym momencie wywołują...
Do swojego domu, oni tamten próbuje go przekonać różnymi metodami. I w którymś momencie wchodzi kurier, który niby przywiózł mu bilety na ten rejs. Nie wiem czemu.
Jeszcze jest pokazane, bo ten mu nie wie, że on istnieje, więc ten Jack odpala taki elektromagnes, który wysadza telewizor.
No to teraz już na bank wierzy.
Tak, więc on w tym momencie wierzy, że...
Szatan zniszczy jego telewizor.
Nie, no chyba zaczyna powoli się orientować, rzeczywiście. Ktoś kurde siedzi w jego ciele.
Stało się coś materialnego.
Stało się coś materialnego, a nie tylko kurde słuchy.
Ta była kaseta w ogóle wypada z VHS-u i wylatuje przez okno, z tego co pamiętam. Tak, jakoś tak było, ale dzwoni dzwonek i wchodzi kurier. I w tym momencie już mu zapala się czerwona lampka. Mówi, nie, to na pewno są ci źli, co ukradli tę technologię. No i właśnie, skąd wie to? Nie wiem.
Nie wiem. To nie jest kurier, nie wiem.
Ale okazuje się, że to faktycznie nie jest kurier, bo to jest jeden z pomocników pana złego.
Wyciąga Gana, ale Jack mówi Tagowi, bij go, i oczywiście tam uderza.
Tak, on go chyba kopie po prostu w krocze, co jest taką przynajmniej pewną metodą.
Pewna metoda zawsze kobie palec w oko, tak?
Tak.
I ucieka.
On ucieka, po prostu każe wracać do tego laboratorium.
A, faktycznie.
Tamten już faktycznie. Jest Griff i drugi naukowiec, z którym on jechał, tylko nie zdążył na eksperyment. Nie zdążyli. Tam nawet ten naukowiec mówił, że tutaj jedzie jeszcze tam doktor jakiś tam i wiezie oficera, ale nie zdążą. No to trudno, zaczynamy bez nich.
A jeszcze, że tak powiem, zacząłeś mówić, to nie dowiedziałeś, oni się dowiedzieli, gdzie on mieszka po tych zdjęciach.
Bo widzieli zdjęcia z tego aparatu i tam stał gościu, który miał plakietkę i jego nazwisko. To jest przy okazji prawdziwa sieć supermarketów, która istnieje. Dlatego ten jego przełożony nie jest skończonym draniem, bo lepiej mieć nudniejszą postać, za to ciekawszy product placement.
Na miejscu jest taki przeskok akcji, jak gdyby już od razu przeskakujemy do momentu, w którym on wszystko się wyjaśniło, wszyscy wiedzą, o co chodzi. I ten drugi naukowiec, bo ten pierwszy niestety umarł z tym przełożonym...
Jeszcze wyjaśniają bardzo ważną rzecz odnośnie tych chipów, które są kluczowe. Są dwa chipy potrzebne do zmniejszania. Oni mówią, że ta technologia zmniejszania tak naprawdę już jest znana od jakiegoś czasu, tylko oni są pierwszym laboratorium, którym udało się opracować procedury ponownego powiększenia. Można było coś zmniejszyć, ale nie dało się przywrócić.
Żeby kogoś zmniejszyć, to wystarczy technologia zmniejszania, którą mają wszyscy, a żeby kogoś powiększyć, to przy zmniejszaniu jeden chip musi być u tej osoby, która się zmniejsza, a drugi chip musi być w maszynie i dopiero można wtedy to powiększyć.
Oni się nazywają PEM albo PEM, to jest taki Photonic Echo Module, coś takiego. Nie, żeby to było ważne.
Nie.
To są po prostu czerwone chipy.
Po prostu ważne jest to, że trzeba mieć chipa i w osobie pomniejszonej, i chipa w osobie, i w tym komputerze, czy w tam maszynie, co powiększa.
I ono muszą być sprzężone. I ten naukowiec mówi no nie wiem, chip został skradziony drugi, możemy zrobić duplikat, ale to zajmie kilka dni, a tutaj jutro w którymś momencie skończy się tlen w batyskafie.
Skończy się powietrze.
No. Tylko... Griff mówi, że to niech poleci do płuc i niech nabierze. Mówi, to nie jest takie proste. Prawdopodobnie nie ma takich systemów, albo drugie, powietrze też musi być zmniejszone. Że też, prawdopodobnie normalnej tak wielkości cząsteczki powietrza by nie zadziałały.
On też po prostu mówi, że nagła zmiana ciśnienia po prostu może tak go zabić.
Moim zdaniem to wytłumaczenie z tym niezmniejszonym powietrzem to
byłoby najfajniejsze.
Byłoby fajniejsze. To jest tak jak w Tenecie.
Też o tym pomyślałem, ale chyba niestety tutaj oni o tym nie pomyśleli. Po prostu powiedzieli, że zmiana ciśnienia może go zabić. Mówią w każdym razie temu Jackowi, to poczekaj chwilę, my sobie jeszcze pogadamy. Wychodzą gdzieś tam za szybę. I coś tam do siebie mówią.
I oni mówią coś, on tam ma jakiś taki mikrofon, który to wzmacnia.
Tak, a tak mówi, wzmocni ci sygnał i on słyszy przez ścianę, znaczy przez szybę.
I on mówi, że ten, że tutaj no...
Lipa.
Lipa z tym gościem, on tam pewnie zginie. Więc kurczę, no chip cały czas tam jest. Poczekamy do tej 9, trudno, zróbcie ten duplikat, za parę dni go po prostu włączymy i go wyciągniemy, czy będzie żywy, czy będzie nieżywy, nie?
I przerażony Jack stwierdza, że musi wziąć sprawę w swoje ręce, albo, a raczej w ręce Taga, czy Taka?
Taka.
Taka. I przekonuje go, że musi uciec z tego laboratorium i sam zacząć szukać Chipa, a najlepiej to zrobić na początku, lecąc do domu Taka, żeby się przegrupować.
On tutaj każe zabrać swoją kurtkę, zabrać swojego Mustanga i jechać do swojego domu, co przy okazji prowadzi nas do jednej rzeczy, o czym jest ten film. To jest film o męskiej inicjacji. Ponieważ zauważ, że każe mu założyć swoją skórzaną kurtkę, symbol męskości. No. Skórzany symbol męskości. Każe mu ukraść swój super samochód, super mega wielki, hipermocny samochód muscle car, który jest mechanicznym symbolem męskości, i każe jechać do swojego domu. W międzyczasie, że będąc już w domu, każe mu pić whisky.
Tak.
A potem są takie braterskie scenki, w których sobie tańczą. To jest taka mniej inicjacja, ale już powiedzmy, nie? Ale musi przejść te stadia inicjacji. Alkohol, mocna bryka, skóra fura i alkohol.
Oni tam fajnie piją, w ogóle pokazane jest to, że on tam pije, ten drugi wyciąga takie ramię z tym,
łapę
z taką piersióweczką, żeby whisky nabrać z gardła.
Jakoś ją wprowadził do środka, bez dekompresji.
Może miał jakiś tam mały taki dekompresator, śluzę. W każdym razie się napili się, następnego dnia doszli do tego, że najlepiej się skontaktować z kimś kurde ogarniętym. I tym ogarniętym właśnie jest dziewczyna. Była dziewczyna Taka.
Która nadal jest dziennikarką.
I co ciekawe, nawet w tym momencie bada sprawę tego dziwnego...
Bada sprawę, właściwie jedną sprawę, która jest przypadkiem związana, bo oni tam siedzą u siebie w redakcji i gadają. I szefem jest w ogóle sklepikarz z Dr. Quinn, tym redaktorem. I ma takiego swojego pomocnika, takiego swojego Jimmy'ego Olsena, z którym gada. I oni mówią, że będzie się coś działo, ponieważ do miasta przyjechał cowboy. A cowboy to jest znany dealer technologii, który tam łapie różne technologiczne, tajne rzeczy i sprzedaje temu, kto da więcej. Jest tą osobą...
A kto gra cowboya?
Cowboy za chwilę się pokaże i cowboya gra doktor z Voyagera, Robert Picardo z włosami na głowie.
Z włosami dziw
wygląda. Świetny aktor komediowy, strasznie niedoeksploatowany w filmach. Ale jeszcze go nie ma, ale oni mówią, że prawdopodobnie to się działo, bo mam tutaj cynk od tego, że cowboy jest w mieście.
Cowboy jest w ogóle też jest totalnie przerysowana postacią.
To jest totalnie przerysowana postać, on się pokazuje na chwilę w kadrze, bo właśnie leci samolotem. No. I na przykład on jest zaprojektowany tak, że nie jest możliwe do ustalenia ani jego etniczność, ani pochodzenie, bo jego akcent jest kompletnie znikąd, jest wymyślony. On jest jakby spojeniem wszystkiego. Ma jakiś taki wisiorek z jakimś arabskim tekstem, wygląda jak połączenie Meksykanina i jakiegoś takiego Włocha.
Buty ma jakieś takie w ogóle
I nosi wszystkie kowbojskie ciuchy i ogólnie fascynuje go kowbojstwo. Jest tak, entuzjastą kowbojstwa.
Tak, ale to chyba tak sam siebie po prostu, a nie z...
To jest właśnie ten rodzaj kreskówkowej postaci. Tak jak tamten zły był kreskówkowym złoczyńcą, to ten jest kreskówkowym innym złoczyńcą, bardziej jeszcze przerysowany.
Bardziej przerysowany.
Komediowy. Tamten był groźnym złoczyńcą, a ten jest komediowy złoczyńcą.
Ale wszyscy się go boją w każdym razie.
Tak, wszyscy się go boją, ponieważ on nie czuje bólu.
Tak, on nie czuje bólu, jest w ogóle... Nawet pokazane jest, że gasi cygaro. Nawet gasi cygaro na ręce. Oni tam jadą właśnie szukać tej dziennikarki. Udaje się im ją złapać, akurat wychodzi z tego.
Ona najpierw panikuje, bo widzi, że kurczę, koleś ma kurtkę i byłego mówi, faceta i samochód jej byłego faceta.
Skąd masz samochód mojego byłego faceta, jego kurtkę? Złodzieju i to jeden. On tam ją przekonuje, że
on jest kumplem Taka i tak jest teraz, nie mówi, że jest pomniejszony i w środku jego,
nie
tylko mówi, że jest pojmany przez złych ludzi.
To będzie bardzo fajnie, że ten tak stara się utrzymać tajemnicę, a nie od razu kurde rozpowiadać wszystko. Takie to jest dosyć naturalne.
No to też robi trochę większej manewru dla różnych takich sytuacji z takiego klasycznej komedii. Dokładnie.
No. Oni tam sobie idą na jakąś kolację, omawiają te sprawy i postanawiają właśnie, że spróbują tego kowboja przejąć.
To oni tam wiedzą, że kowboj chyba zawsze się pojawia w jakimś innym klubie, który jest mega dziwnym klubem. I tam właśnie chcą się dostać. No i wchodzą, McGrian załatwia, są w klubie. McGrian tam próbuje tam uwodzić Cowboya, załatwia, że pojedzie z nim do hotelu. W międzyczasie Jack spotyka tą swoją znajomą ze sklepu, która nagle widzi, że o kurczę, tu jesteś w fajnym klubie, ty, ja co czarno podejrzewam, że ty chyba fajny jesteś.
Tak, od jak dawna prowadzisz podwójne życie,
no właśnie,
się go pyta, że jesteś taki fajny
to
klub.
To jest jakiś taki lekko podziemny, wydaje mi się, ten klub.
Tak, tak, tak. Tak.
No mówi, no już w sumie, no już dosyć dawno, no tak, próbuję,
ja
próbuję.
Ja się może to umie na kół mówię.
Ja się może z na mówię, już byliśmy kiedyś, się umówiłaś ze mną, tak, nie tak. Pamiętasz dzisiaj. Ale fajny, no dobra, no okej, okay, nie? Ale odkryłam właśnie z wielkim szokiem i przerażeniem, że jesteś spoko gościem, więc ten, więc luz. Okay. Ale tu McGrian mówi, że ten zbiera się, bo tutaj zaraz idziemy do hotelu i masz jechać za nami.
I rzeczywiście idą do hotelu, a w tym czasem, tak, w tym momencie tak naprawdę po pierwsze, tak jest wkurzony, że ona leci na Cowboya i nawet Jack jest wkurzony, bo Jack oczywiście zadłuża się w tej tak. dziennikarce, tak nie jakoś na poważnie, ale trochę się zadłuża. I kurde, to jest taki fajny motyw, że chce koniecznie powstrzymać Cowboya, żeby się stamtąd nie spiknął i mu tak mówi, że on może mu wstrzyknąć adrenalinę i zwiększyć jego moc. I rzeczywiście, kurde, coś mu tam robi. Ten wchodzi do pokoju, wykopuje w ogóle drzwi, wchodzi do tego pokoju, a tam kurde nie ma tej laski, tylko jest
bo
tam...
ona jest w pokoju, bo ona właśnie przygotowuje tutaj jak Cowboya podejść, a Cowboy tam niby czeka na nią w tym pokoju, ale...
W każdym razie...
okazało się, że jest zupełnie rozsądną osobą, która nie miała żadnych złych zamiarów,
tylko tak
jakikolwiek, tylko ale chciała ustalić plan.
Jack na tej mocy adrenaliny po prostu gasi tego biednego Cowboya jednym strzałem, coś tam go wiąże go w łazience i tu się nagle pojawia taki kurde element mocno naciągany science fiction. Bo się okazuje, że...
Ten batyskaw ma różne dziwaczne moce, no. Że dziwaczne technologie dostępne i naprawdę zaczyna człowiek się bać, do czego ten batyskaw miał służyć w przyszłości.
Nie? Okazuje się bowiem, że naciągając elektryczno, biologicznie,
mięśnie twarzy, można zmodyfikować wygląd twarzy. Gościa.
Można zmodyfikować wygląd twarzy i w tym momencie oczywiście Jack zamienia się w Cowboya.
Cowboya, tylko ma fryzurę i z tą swoją starą,
z przedziałkiem. Ma starą fryzurę, ma stary swój głos, ale jest to po prostu aktor grający Cowboya. Oczywiście
nikt nie pomyślał, żeby powiedzieć, co?
Jak ta dziennikarka ma imię?
Lidia. Nikt nie pomyślał, żeby jej powiedzieć, że za chwilę tutaj tu kolega zmieni się w złoczyńce. Ale ona myśli, że to jest prawdziwy Cowboy. W ogóle jest fajna scenka, w której on wychodzi z łazienki, kamera jedzie na nim, ona jest przerażona, ucieka. On mówi, ja nie jestem Cowboyem. Cowboy jest teraz w wannie, zobacz sobie, jak mi nie wierzysz. Kamera wjeżdża za nią do łazienki. W tym czasie Robert Picardo, który miał tą perukę, ściągnąć tą perukę, założyć ten, rozebrać się, rzucić się do wanny i zdążyć, zanim kamera tam dojedzie. Przebieg z drugiej strony planu. I to jest jedno, oglądałem to 3 razy, jedno nieprzerwane ujęcie.
No nie te czasy, kiedy można było cięcia robić takie
oszukiwać sobie przez cały film, bo udawać, że cały film jest jednym ujęciem, a nie jest. Nie? To tak chcieliśmy zrobić ujęcie na 20 sekund, to było wyzwanie.
I mimo, że temu koleżowi w ogóle twarz się zmieniła, to ta laska dalej nie wie, o co chodzi.
To jest dociekliwa dziennikarka, która nawet nie zadaje sobie pytania, czy tu się nie dzieje coś podejrzanego.
Nie, ale nie. Spoko. No nie. Ale w każdym razie mają wtedy... on się podszył po tego Cowboya i teraz dzięki temu mogą pojechać do głównego złego, który pojawił się już wcześniej. I ten główny zły ma właśnie dać temu Cowboyowi ten chip. On Cowboy jest kurierem, ma go gdzieś tam wywieźć i jakieś pieniądze prawdopodobnie za niego dostać. I jadą i właśnie jadą tego głównego złego. Bardzo kolejny kreskówkowy główny zły, który jest pokazany wcześniej, że siedzi przy takim biureczku, które to biureczko, takie ładne biureczko, jest w ogóle w centrum takiego opuszczonego wielkiego piętra. Taki typowy zły, który gdzieś tam z góry, za szarej kurtyny kieruje tymi wszystkimi złymi
operacjami. Tak, to jest taki gościu w białym garniturze, taki biznesmen, który nawet nie ma żadnych ludzi.
Taki Kingpin bym powiedział.
Tak, troszkę tak. On tam gdzieś jeszcze opowiadał, jak to kiedyś kupował złoto na Alasce, chyba razem ze Snerusem McFatchem to robił.
Chyba tak.
Także typowo, to jest tego typu zły
taki zły handlarz po prostu i kombinator, co kieruje tymi wszystkimi rzeczami.
Oni tam rozmawiają z tym Cowboyem, oni generalnie jakby sami się świadomi, że mają tylko jednego chipa, że potrzebne są dwa. Ale próbują to sprzedać jako tak, że jakby dadzą jednego chipa, a potem spróbujemy zdobyć kolejny. A na razie sprzedamy ten jeden, to będą zawsze mieli lepszą jeszcze ochotę, żeby kupić ten drugi.
Zawsze tak. Ale w tym momencie niestety, no i zaczynają
podejrzewać... Czego w ogóle co nieźle sobie radzi jako improwizowany Cowboy, więc nie, sobie ten.
Ale coś zaczynają podejrzewać, że on chyba nie jest do końca Cowboyem.
Też nie wiem, skąd mają coś takiego, że jakby dopuszczają, że ktoś mógł się zmienić w Cowboya.
Bo tam, że fryzurę zmieniłeś i w ogóle dziwnie.
Oni pamiętają, że oni pracują nad tą samą technologią, więc możliwe, że...
Coś tam może coś coś wiedzą.
Może że możliwe, że zaczyna temu gościowi świtać, że może jest jakiś związek z tym. Nie?
I ten główny zły chce sprawdzić, to jest cowboy, mówi, a wiecie, czemu cowboy jest taki znany i motherfucker? Bo on, kurde, nie czuje bólu. I coś tam mówi, pokaż cowboy, jak to nie czujesz bólu.
A pan tutaj Ego, czyli ten główny zły asasyn, mówi, ja tu przypadkiem mam mój miotacz ognia, który sobie akurat założyłem do obiadu. I zaczyna, próbuję go to tam przypalać, przestaje chyba działać te mechanizmy i zaczyna się zmieniać z powrotem. Nie?
W ogóle
to
jest przerażające. Jest taka,
jedyna tak naprawdę straszna scena tego filmu.
I znowu jest świetny efekt specjalny. Genialny. Ja nie wiem, kurde, jak oni to zrobili, bo oni tam się, jest ja taki się widok na twarz, która się tak obraca, morfuje między Jackiem a kowbojem.
Czy to by na pewno nie był znowu Robotin, bo tak zaczynam podejrzewać, że to powiedział.
I to jest takie mega płynne, nie widać w ogóle przejścia między, jakby to było składane, normalnie jest takie, wiecie, składane, nakładane dwa obrazy na siebie, co nie? A to jest taki morfing jakiś taki.
Nie, to nie jest morfing, to jest podejrzewam, że zbudowano po prostu replikę twarzy gościa, część jest zadłuchiwana, żeby się poszerzała i tak dalej. Ona jest, podejrzewam, że nie obraca się tak szybko jak na filmie, tylko kilka razy, a kamera za to ma długie naświetlanie i wolny klatkarz,
ale jest,
żeby można było z tego zrobić taki efekt. I on
ale efekt
maszyna
jest
po prostu kręci tą twarzą i raz na jakiś czas nadbuchuje niektóre jej części.
Ale mocny efekt jest.
Jest efekt, jest przerażający. Naprawdę, ja się kompletnie nie dziwię, że nawet ci najwięksi, tutaj morderca się przeraził, jak to zobaczy.
Tak, oni właśnie mówią, nie, spokojnie,
nie rób tak. Nie wiem, co robić, ale nie rób tego.
Tak ktoś tam mdleje ta laska, bo tam w ogóle jest taka laska, która jest pomocnicą tego głównego złego, ona w ogóle mdleje. No generalnie już by prawie im się udało, gdyby nie to, że wyłączasz ten kamuflaż. Główny zły się orientuje, że to jednak nie jest cowboy, i zamykają w jakiejś takiej szopie, czy tam podziemiach, czy tam w garażu.
W szopie i oni zaczynają, jeszcze mają chwilę, żeby porozmawiać, i on chyba w tym momencie dopiero mówi, co tak naprawdę się dzieje.
Prawdę,
że twój były facet jest pomieszony, on jest we mnie i tak dalej, ale tutaj próbujemy go dostać, i niestety złapali nas źli ludzie.
No. I co, wtedy Jack, tego właśnie jakoś za bardzo nie rozumiem, bo chce zostać na chwilę sam na sam z tą...
Aha, żeby tamto się wyłączył,
żeby tam się włączy, on się
to dziwne
wyłącza.
Chyba to robi.
Tak, on to robi i oni tam się wycałują. Jakoś tak zupełnie...
Znaczy, no nie bez powodu, bo generalnie tak jak my to opowiadamy, to ten Jack się pojawia jako taka nudna postać. I generalnie jak ja oglądam ten film, to się spodziewałem, że ten film będzie właśnie robił coś takiego, że będzie ten fajny koleś w batyskafie i ten nudny koleś, który tam raz na film zrobi coś fajnego. Nie? I się spodziewałem, jak ten film zapamiętałem i teraz zanim go obejrzałem, sobie myślałem, że kurczę, pewnie ten film będzie grał na tych nutach. Ten film nie jest aż tak źle w tym filmie. Jack jest pokazany jako fajna postać, jako ciekawy gościu, inteligentny, zupełnie ogarnięty, wcale nie głupi.
Nie.
Do tego jest kulturalny i szarmacki wobec kobiet, jak tutaj. Nie? Więc tu jest jakby budowana jakaś taka relacja, że ten gościu nie jest pokazywany jako taki kompletnie bezwartościowy.
No nie.
Co bardzo wiele filmów innych robi z tamtych czasów. To wtedy była wręcz mania pokazywania takich ludzi, którzy nie są stereotypowym facetem jak ten, tak?
I dopiero się muszą zamienić.
Tak, dopiero muszą się zamienić i ten film prawie że do końca to robi.
Ale nie.
Wykładać na końcu.
Ale na szczęście nie.
Ale dojdziemy do tego momentu.
Ale w każdym razie podczas pocałunku następuje wymiana płynów ustrojowych i nie wiem dlaczego...
Nie wiem jeszcze co się dzieje, wiemy, że tutaj bohater ma jakieś zawirowania.
Tak, coś tam się dzieje, i traci łączność. Tak straci łączność z Jackiem, bo okazuje się, że się znalazł w innym miejscu. A tym innym miejscem jest właśnie
Lidia.
Lidia. I tutaj się właśnie okazuje, że mamy trochę nawiązanie do tej całej, kto to mówi, bo się okazuje, że Lidia jest w ciąży z...
Tak, nie wiem skąd się w ust znalazł nagle tutaj w okolicy
ja
płodu,
wiem,
ale...
Raz, że nie wiem skąd się... Tak, w ogóle znalazł w ustach, powinien gdzieś tam w uchu siedzieć.
Później, no może kręcił się gdzieś po
Może kręcił się, ale później rzeczywiście zaczął chodzić po tym ciele, sprawdzać gdzie jest, trafił do brzucha i okazało się, że tam jest jego dziecko. W ogóle skąd on...
Skąd wie, że jego to też nie wiem,
nie? Ostatni raz się spiknął z tą dziewczyną miesiąc temu.
No nie wiem.
Dwa miesiące temu, ale w każdym razie okazuje się, że ona jest w ciąży i on jest w niebo wzięty, że będzie tatusiem.
Dowiedział się tego w najgorszym możliwym momencie, przy czym nie może nawet pomóc swojemu koledze, który z drugiej strony jest. On jest przekonany, że ten jest w środku. I to jest ten moment też taki typowy chyba z filmów z tamtej epoki, nie? Że bohater myśli, że ma siłę, mimo że jej tak naprawdę nie ma.
Tak, on tam krzyczy, bo go tam gonią.
Tutaj napalił mnie adrenaliną, jestem super silny.
No, chcę mieć mega siłę i tam gotunko.
Ale nie, no to tam jest kilka takich walk, on tam kogoś ze schodów skupuje i tak dalej, to generalnie jakoś tam...
Nie, radzi sobie.
Radzi sobie. To jest ten motyw, który jest na przykład w kosmicznym meczu, nie? Że na końcu bohaterowie już nie chcą walczyć, bo już nie mają czym walczyć, wtedy Bugs wyciąga flaszkę wody, mówi, to jest super tajny eliksir Michaela Jordana i będziecie super wielkimi koszykarzami dzięki temu, mimo że w środku jest woda. To jest dokładnie ten sam motyw.
Kto oglądał
jakiekolwiek serię albo jakąś kreskówkę, albo cokolwiek, to tam na bank był taki motyw.
On myśli, że mam super siłę, więc rzeczywiście sobie radzi dzięki temu. Po prostu myślisz, że tylko stracił, myślisz, że tylko stracił kontakt, ale że siły dalej posiada i rzeczywiście dzięki temu mu się udaje zrobić kilka takich.
To jest taki naiwny i trochę źle się starzejący motyw scenariuszowy, w którym właśnie bohater, jakby próbujemy przekonać, widzę, że tutaj bohater znalazł swoją wewnętrzną siłę. Nie znalazł swoją wewnętrzną siłę, tylko jest okłamywany albo jest w błędzie, albo cokolwiek. Nie?
A tak szczerze, jest też taka scena, kiedy oni zamykają tych złoczyńców do maszyny, to jest teraz?
Wtedy jak oni próbują dojść do tego laboratorium, żeby wyciągnąć tego chipa.
Tak, oni właśnie chcą odzyskać chip, wchodzą do głównego laboratorium, mają broń skądś tam, zabrali jakiemuś temu koleżowi po drodze i każą wszystkim wejść do tej maszyny i
znaczy, no to jest jedyne pomieszczenie, w którym można kogoś zamknąć, które jest pod ręką, także to nie jest złe myślenie.
Zamykają wszystkich w maszynie pomieszczającej głównego złego i ją przez przypadek odpalają.
Znaczy, tylko... jeszcze nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy, ponieważ ten zły jest w środku.
Tak, tak.
Zapomnieliśmy o drugim prawie że najważniejszym fragmencie scenariusza.
Tak,
ten zły pan Igo.
No właśnie.
Prawdopodobnie tak łatwo sobie poradził Jack, tylko dlatego, że Igo jest akurat pomniejszony, nie? Że nie trafił na niego. Igo zostaje pomniejszony w takim mniejszym, takim w kształcie takiego sarkofagu w małym batyskafie.
Bo nie wiem, czy w ogóle o tym powiedzieliśmy, nie. ale cały plan złych polega na tym, że oni posiadając maszyny do zmieszania, bo było mówione, że maszyny do zmieszania mają wszystko ogarnięci już zawodnicy w tym.
Dodatkowo mają jeden chip, więc do zmieszania jest potrzebny tylko jeden.
Mają tą maszynę, chcą zmniejszyć tego złego, wysłać go na polowanie, on ma zabić taka i wyciągnąć z niego chip, powiększyć się i dzięki temu będą mieli dwa chipy już.
Nawet jest taki motyw, że mówią, no po co będziemy go wyciągać, nie? Już wtedy będzie chip, będzie zainstalowany w maszynie, włączymy powiększanie i tyle, posprząta się, nie?
Więc tak, też prawda.
Więc taki jest ich plan. I Igo już jest w środku.
Już jest w środku, bo oni go zdążyli go wstrzyknąć.
Nawet strzykawkę mają i mają wszystko ładniejsze w tym laboratorium.
Tak, jest czyste.
Jest porządniejsze. Maszyna nie musi się rozpędzać przez dwie minuty i kręcić się dookoła, tylko działa błyskawicznie. Wszystko mają fajniejsze, tylko brakuje tego drugiego chipa.
No dobra. I tam jest jakieś zamieszanie. W pewnym momencie oni się orientują, że ten ziomek jest w niej, znowu się całują, on wraca. On mówi, jestem na miejscu, wszystko w porządku. Wtedy mówi mu Jack, no fajnie, ale w moim środku jest jeszcze jakiś złoczyńca.
Który właśnie się pojawił w takim dziwacznym, z takimi dwoma kleszczami i takim sarkofagu.
To jest taki kurde... To jakby, kurde, jak kosmonauci wychodzą w ten przestrzeń.
No, to jest taka zbroja jakby. No,
taka zbroja takiego. Z silniczkami, trochę jak batyskaw, trochę jak ten, jak ten.
Dodatkowo też ma kilka opcji, których tamten batyskaw nie ma. Tamten ma dużo więcej miejsca, ale ten jest jakby może trochę lepiej przemyślany.
Ogarnięty.
Podejrzewam, że jest od razu do celów bojowych.
Do celów bojowych. No i rzeczywiście spotykają się gdzieś tam w środku. No i zamknęli ich, zamknęli tych złoczyńców. Przez przypadek uruchomili tą maszynę, ale na 50% stawili.
Znaczy nie, bo oni coś grzebali, próbowali wyciągnąć tego chipa, bo oczywiście trzeba odpalić tą rękę robota, żeby to w ogóle wyjąć. Więc to nie jest prosta rzecz, więc w tym momencie odpala się cała ta maszyna i na 50% zmniejsza wszystkie w środku.
I to się robi już absurdalnie.
Robi się absurdalnie, ponieważ musimy skoncentrować akcję na końcu filmu. Także dzieje się kilka rzeczy naraz. Tam ci walczą w środku. Ci kolesie mają tego chipa, bo go cudem wreszcie wyciągnęli z tej ręki robota, że doczekali się. Więc próbuję jechać do laboratorium, żeby to zainstalować w maszynie i powiększyć. Ale nagle się okazuje, że na tylu się są pomniejszone do połowy główny zły i jego pomocnica.
Ścigają ich, kurde, pomniejszenie do połowy.
Tak, jak takie jakieś gubliny gdzieś tam wyskakują, rzucają się na nich z tylnego siedzenia. Też fajnie. Fajny efekt.
W ogóle parę scenek z King Size'u trochę.
Tak, są użyte
dzwonią z budki z takiego dużego telefonu, bo są to pomniejsi.
To później. Ale są, jak walczą w tym samochodzie, są te efekty z tym, że mamy kamerę i wydłużony plan, że część tego planu jest bliżej nas i jest większa, a część jest mniejsza, także jest dużo fajnych kreatywnych efektów, takich starego typu naprawdę, fajnych optycznych. Więc walczą, ale docierają do tego laboratorium, a w międzyczasie tamci walczą w środku i generalnie w którymś momencie walka prowadzi ich aż do żołądka.
No i co?
Chodzi o to, że na początku ten tak jakoś daje radę rozwalić ten sarkofag, ale on na przykład nie wie, że ten gościu jest w stanie wyjść ze środka, bo ma jeszcze kombinezon.
Tak, jeszcze ma kombinezon.
To jest już prawdopodobnie do innych celów trochę projektowane niż ten batyskaw, ten okrągły. Więc on gdzieś tam wychodzi i walczą na granicy żołądka. I tak pada taki pomysł, że gdyby ten żołądek miał trochę więcej kwasu na przykład, to można by tego gościa wrzucić do kwasu. To jest w ogóle creepy myśl.
Creepy.
Że ten, że musi najprościej wyprodukować więcej kwasu, na przykład to mógłby zestresować Jacka.
I wkurza Jacka.
Ściemnia mu, że widział tutaj jakiś nowotwór w środku.
Nowotwór jakiś, nie, wrzody. Masz kurde wrzody, co wrzody, znowu wrzody. I mu się ten kwas powiększy.
Tak, i zaczyna chlapać tam do środka.
I co ciekawe, wpada też tam Batyskaw, chyba też ten główny zły i ten główny zły się rozpuszcza, a Batyskaw nie.
Batyskaw był zaprojektowany na takie akcje.
Tak, bardzo możliwe, a ten Zemek nie. No i teraz w tym momencie, kurde, taki fajny kościotrupek pływa w żołądku.
Tak, i gościu ma w żołądku takiego mikroskopijny ludzki kościotrupek.
Mega creepy. No i wszyscy generalnie co, pokonani, główni gdzieś tam zniknęli w ogóle.
Tak, gdzie ulotnili się.
Ulotnili się, ci pokonani, mają chipa, udaje im się powiększyć.
Znowu jest ten efekt z tym wiatrem, tylko w drugą stronę.
Udaje się powiększyć. No i co, no kurde, przytulają się wszyscy.
Wszyscy się cieszą, a potem jest scenka, która moim zdaniem trochę psuje ten film. Ci bohaterowie dwa się spotykają wreszcie twarzą w twarz.
Tak.
Jack wreszcie jest w stanie zobaczyć, jak tamten wygląda. Tamten już go widział, bo w lustrze. Ale, no ale Jack jeszcze nie wiedział, jak wygląda.
Można by na tym zakończyć w spotkaniu.
Można by zakończyć film, ale film musi mieć scenę finałową, taką mocniejszą i moim zdaniem ona trochę psuje ten film. Trochę szkoda, ale z jednej strony fajna, bo to jest taki fajny troszkę motyw, ale z drugiej strony...
On jest taki... Absurdalny trochę, co nie?
Nie jest trochę absurdalny, ponieważ, no dobra, to już skończmy. Jest, tak. Po pierwsze dzieje się kilka rzeczy znikąd. Bohaterowie nagle biorą ślub, Lidia i tak, co na swoim własnym ślubie.
No bo to się dziecko mają, to się muszą hajtnąć w Ameryce. Tak w Ameryce bywało.
Aż tak rodzinny film to nie jest, no, ale dobra.
Jednak się okazało, że kochają, tak? Połączyły ich
z powrotem. No, widocznie odkryli. Dobra. Gościu pewnie przestanie pić dnia na dzień, albo coś, tak. No nie. Zbiorą sobie ten ślub.
A tak jest ich tam.
Jack ofiarował swój bilet na rejs dla nich na podróż poślubną, bo to tylko 9 miesięcy jego pracy.
Tylko 9 miesięcy pracy, spoko, możecie sobie pojechać na ślub.
Tak, pojedźcie sobie tutaj z mojej krwawicy.
I oni rzeczywiście wsiadają do limuzyny i jadą, ale w tym momencie okazuje się, że limuzynę prowadzi cowboy,
który dodatkowo jeszcze wsiada do bagażnika taką walizkę, a walizce są dwie osoby, ponieważ są pomieszane o połowę.
Wkłada do tego bagażnika walizkę, otwierają, a tam właśnie siedzi ten
główny zły i ta naukowczyni.
I mówi, zamknij nas, jedziemy, kurde.
Nie, tutaj musimy odzyskać te chipy, ponieważ i chyba najbardziej absurdalny moment tego filmu to, że bohater ma zrobione z tych dwóch chipów spinki do makietu. Dwa obiekty super tajnej i super drogiej, niebezpiecznej technologii wojskowej. Zrobi sobie z nich spinki.
Chyba ma gdzieś się zawieść, może kurde, nie wiem, może to chodzi, że ma gdzieś zawieść.
Chyba jakaś mocna przesada. No uwierzyłbym na przykład, gdyby armia jakby zmieniła format tych chipów do bezpieczeństwa. To ja rozumiem, ale to nadal nie jest dobry pomysł, żeby on je miał przy sobie, bo to nadal jest działająca technologia.
I skąd pan nie? To jest w ogóle pokręcone.
Nie, to jest bez sensu. No, po prostu potrzebowali czegoś, jakiegoś haczyka, który skłoniłby, że źli nadal chcieliby ich dopaść.
Tak.
Inaczej niż dla zemsty.
I oni sobie odjeżdżają, a w tym momencie ten Jack tak patrzy. To był cowboy.
Potrzebowałem dwóch minut, żeby to zaczaić, żeby tam ci odjechali. Ale teraz dopiero rozstroiłem, że to był cowboy.
Więc bierze...
To był gościu, w którego moja twarz się zmieniła i jakiś cudem go nie poznałem.
Więc jest mocne
najbardziej przerażająca rzecz w moim życiu. Moja twarz zmieniła się w tego gościa, a ja zapomniałem jego twarzy.
Więc mówi, bo tam jest cała masa gości, mówi tak. Ciebie rzucam, ciebie zwalniam.
Nie, zwalniam, tylko od ciebie się zwalniam.
Ciebie rzucam, od ciebie się zwalniam, od ciebie doktorku, do widzenia.
Wsiada do tego Mustanga, zaczyna je gonić i film się kończy takie typowe ujęcie.
James Bond po prostu.
Tak, James Bond zrywa tę muszkę, śmieje się jak wariat moim zdaniem.
Nawet trochę wygląda jak James Bond. No w ogóle fajny aktor rzeczywiście. No i czekamy na sequel.
No i czekamy na sequel, który nigdy nie będzie gra. Film się kończy tym takim typowym ujęciem z helikoptera, w którym bohater jedzie taką górską drogą po zakrętach.
Zmienił mu się jego
życie. W życiu pewnie zginie od razu, bo tam pewnie kogoś go załatwi.
On już jest cool teraz. On już jest cool,
no właśnie odchodzi, że to w tym filmie troszkę nie gra. Ten film jest o krok od bycia naprawdę fajnym filmem, nawet przesłanie. To jest nadal fajny film. To jest fajny film, ta ostatnia scena troszkę go psuje moim zdaniem.
Czy ten film, Michał, o czymś jest?
Tak jak ci mówiłem, to jest film po pierwsze o męskiej inicjacji. Nie? Bo ten... Po drugie, i to jest o takiej wymuszonej męskiej inicjacji. Nie? Bo wtedy to akurat jeszcze, no wiadomo, w kinie tak było. Nie? Że ten bohater, który nie był macho, to on był generalnie pogardzany i raz na film może zrobić coś fajnego. Ten film prawie, że omija ten trop. On prawie, że omija wszystkie pułapki tego tropu. Bo ten bohater, tak jak się mówiłem, on jest spoko, on jest sympatyczny, on jest inteligentny, on jest ogarnięty, daje radę całkiem nieźle improwizować jako cowboy, co jest bardzo fajną sceną, kiedy on tam próbuje się wczuć tego cowboya i udaje go. I wszyscy, nawet ta Lidia, myślę, że jest zaskoczona, że on tak dobrze się dał radę tutaj przebrać za cowboya. Więc jest inteligentny, jest ogarnięty, daje sobie radę w tym filmie. Robi kilka głupich rzeczy, ale generalnie to jest też komediowa postać. Więc generalnie jest zupełnie fajną postacią i on umija ten trop, w którym mówimy postaci, ty nie jesteś maczowy, więc jesteś bezużyteczny. Ten film tego nie mówi, przez prawie cały film, ale na końcu on pokazuje, bo tak jak ci mówiłem kiedyś, jest ten cytat, ja posądzałem Alfreda Hitchcocka o ten cytat, to jest cytat z takiego krytyka amerykańskiego, który mówi, że w ciągu filmu bohater musi się zmieniać i ta zmiana musi pochodzić z wewnątrz, w sensie z jego samego. Nie? I generalnie tutaj za bardzo tego nie czuć. Nie? Okej, można powiedzieć, że tak stał się odpowiedzialny, bo już teraz jest ojcem rodziny i tak dalej, stał się odpowiedzialny, a tamten bohater, Jack, stał się fajny.
No on zawsze był mniej więcej taki sam.
To jest to, co trochę zgrzyta, nie? Bo on nagle staje się gościem, który wskakuje do Mustanga i zaczyna gonić po górskich ścieżkach.
Do tej pory nawet dawał radę, ale tak normalnie, a tutaj nagle mu się
przyłączyło. To jest takie trochę przegięte, który mówi znowu, jakby nie ma innej drogi niż ta macho-męska. To tam jeszcze bym wytrzymał, ale ta przemiana jest tak błyskawiczna i tak nagła, że ona nie wynika z praktycznie z niczego, co się działo w tym filmie.
Nie, no bo on generalnie w filmie zachowuje się cały czas w miarę okej, ale nie robi jakichś takich super...
Tak, robi wiarygodne rzeczy.
A tutaj nagle, kurde, zostaje Jason Bondem na końcu. Ja ci, Michał, powiem, że czytałem sobie o tym filmie dzisiaj i z wypowiedzi reżysera wynikało, że oni chcieli po prostu zrobić głupią, wesołą komedię.
Tak, ja wiem, też czytałem to, że jak się wyłączy mózg, to jest bardzo fajny film.
Ja wiem,
tylko że ten film jest o krok od bycia czymś więcej. Ten film spokojnie mógłby, dużo lepiej by się starzał, na przykład, gdyby ta zmiana faktycznie...
Ale też ten film ma trochę takich wad, on jest taki trochę seksistowski, trochę, kurde, taki... nie wiem, się... Jest taki, to chociaż może... Nie wiem, czekaj, źle. Nie, on nie jest aż tak seksistowski jak Flash Gordon. Więc jeszcze raz może powiem. No ale ten film ma też trochę takich wad filmów z końcówki lat 70. Jest taki trochę, no mi się wydaje, że seksistowski, że teraz nie wiem, wszędzie seksizm widzę, nie wiem po prostu, czy mi
nie tutaj... Wiem, ten film ma trochę archaiczne podejście do niektórych typów postaci. Ja cały czas będę wracał
do kobiet.
Też, ale ta bohaterka, ona jest w miarę taka ogarnięta, jak to to nie jest kobieta, którą trzeba ratować bez przerwy. Nie, to nie jest coś takiego, to nie jest ta postać. Właśnie będę wracał cały czas do tego Jacka, bo on jest o krok od bycia takim gościem, który z takiego nerda, którego wszyscy pogardzali, stał się kimś mocniejszym. Nie? Ten film można by zrobić filmem o dwóch gościach, którzy są kompletnie różni od siebie. Jeden wielki tutaj macho i chojrak, a drugi zwykły gościu, który jest kompletnie nikim i co gorsza uważa, że z nikim. Nie? I fajnie by było, gdyby oni na przykład gdzieś jakoś...
Spotkali się po środku.
Jeden stał się troszkę odpowiedzialniejszy, a drugi z kolei troszkę może pewniejszy siebie. Nie? I ten film naprawdę jest o krok od tego.
No ale to przy okazji im wyszło.
Tylko ja wiem, co ten film próbuje mi powiedzieć, tylko szkoda, że wykłada się na ostatnim zdaniu troszkę.
No, ale generalnie no, to wyszło im przy okazji.
Ten film dużo lepiej by się starzał, gdyby ten nuty gdzieś tam uderzono. A były filmy w epoce, które przecież szły w to, nie? Że bohater zdobywa pewną siebie, a drugi robi się odpowiedzialniejszy. Dużo byłby nowocześniejszy ten film, bo miałby takie bardziej humanistyczne przesłanie.
No
nie?
Faktycznie, on jest trochę...
Ja się bałem, że będzie dużo gorzej, bo wiele filmów z epoki idzie w coś takiego typu nie bądź sobą. Kimkolwiek jesteś, nie bądź sobą. Ty jesteś okropny, ty jesteś najgorszy, jesteś nudny, jesteś kiepski, nie bądź sobą. Ten film właściwie nie. Przez cały ten film Jack jest bardzo fajnie sobą.
No już on... Michał, wiemy, Jack jest bardzo fajny.
Jest bardzo fajny, będę mówił tego gościa, to jest Martin Short.
Ile razy będziesz powtarzał, że jest bardzo
Martin
fajny.
Martin Short jest super.
Jest bardzo fajny, już wiemy, że jest bardzo fajny. Czyli trochę się źle zestarzał, jeśli chodzi o tą stronę. Kompletnie się nie zestarzał, jeśli chodzi o efekty. To już mówiłem raz, ale powiem jeszcze raz. Efekty są po prostu w nim niesamowite. I to, że są praktyczne, ale to jest genialne. Po prostu mi się tak te efekty podobają. Co się dzieje w tym środku ciała, te wszystkie... tkanki, te wszystkie komórki, te wszystkie, kurde, kwasy, to przepływanie przez serce jest pokazane w pewnym momencie, to dziecko, kurcze, to jest po prostu świetne. No, muszę powiedzieć, że naprawdę spodziewałem się, że to będzie wyglądało gorzej. Pamiętałem, że ten film miał świetne efekty, ale nasza pamięć jest tak wybiórcza, że się niektóre
nie
filmy...
Warto wierzyć. Nie ma wielu rzeczy na świecie bardziej zawodnych niż ludzka pamięć.
Tak, może mogło się... Ja pamiętam, że mi się wydawało przez długie lata, że pan Kleks w kosmosie miał świetne efekty specjalne. I aż te statki kosmiczne widziałem, po prostu takie genialne były.
Tak, Gwiezdne Wojny, pomyliłeś się.
Tak, Gwiezdne Wojny. Ja wszyscy wiemy, jak pan Kleks w kosmosie naprawdę wyglądał. Natomiast tutaj to się bardzo mocno
to są zawodowe efekty specjalne. W latach 80. później był już ten taki przełom, kiedy już praktycznie wszystkie technologie do efektów specjalnych były wymyślone. Wszystkie problemy, z wyjątkiem tych, których nie dało się pokonać bez komputerów, już zostały pokonane. Naprawdę może było cuda robić.
To jest ta
epoka, z której pochodzi na przykład Pamięć Absolutna, która ma genialne efekty praktyczne. Właśnie ten Interkosmos i te późne z lat 80. filmy naprawdę dają radę. Robocop 2, przecież ten animowany Kane. Świetnie to wszystko wygląda, także to jest ten moment. W którym technologia już była dojrzała.
Tak, pomyśl sobie, że później przez kilka lat mieliśmy znowu efekty komputerowe, tak, pierwsze, które się strasznie się zestarzały. Więc to jest ten dobry moment, żeby sobie jeszcze oglądać film, który wygląda dobrze cały czas.
Tak.
To jest akurat zabawne.
I on będzie wyglądał dobrze. Wiadomo, że może się przyczepiać do tego, jak są na przykład kompozytingi zrobione, ale to jest naprawdę czepiastwo.
Nie, to są jakieś drobne rzeczy. Mm-hmm. On naprawdę robi wrażenie, szczególnie w kilku momentach robi naprawdę duże wrażenie. Ale jako, że no nie ma chyba o nim co bardzo więcej opowiadać, oprócz tego, że Jack jest fajny, to już
jest
wiemy,
fajny.
Michał, to już wiemy, że jest fajny.
Ma jeszcze kilka komentarzy na temat, jak Jack jest fajny.
Jaki Jack jest fajny, że jest w ogóle fajny. Nie, on nie ma jakiejś naprawdę większej głębi. To miała być komedia na wakacje.
To jest komedia letnia. Ten film jest to typowy popcornowy film i on w wakacje miał premierę.
I bardzo się dobrze w to wpisuje. O dziwo się nawet aż tak źle nie zastarzał, jak można było.
Ja się spodziewałem, że będzie dużo gorzej z tym filmem.
Też, chociaż... Kurczę, nie wiem, może jestem teraz przewrażliwiony trochę, że nie wiem, wszędzie.
No wiesz, dzisiaj się już pisze bohaterki, które trochę więcej mają do powiedzenia. To nie jest bezużyteczna bohaterka, która tylko piszcze i trzeba ją ratować. Ale...
No i ten koleś macho jest też mocno macho na początku. Mm-hmm. Ale to sam mówi, to zawsze mówisz, że w tych tamtych latach na początku...
Przestarzałe stereotypy.
To są stereotypy niestety. Niektóre filmy takich stereotypów tamtych lat i nawet wcześniejsze nie mają, ale komedie chyba muszą być proste, tak? One chyba są pisane w ten sposób, że się operuje stereotypami, żeby szybciej wprowadzić jakieś rzeczy, żeby nie tracić czasu na opisywanie
jakichś postaci. Rysujemy obrazami, które już znamy.
Tak, więc to niestety jest chyba właśnie...
Cecha tych filmów.
Cecha taki tego typu filmów.
Też nie jest aż tak znowu pokazywane, że ten bohater jest fajny, ponieważ chleje, albo jest fajny, ponieważ ulewa swoją dziewczynę, albo coś tam. Nie, to nigdzie nie jest zarysowane w tym nutie. Także on troszkę, on całkiem, no może nie całkiem nieźle, ale dużo lepiej omija te problemy, niż ja się spodziewałem, że będzie.
Tak, czyli jest całkiem dobrze.
Jest nieźle.
I chyba możemy na tym zakończyć. Możecie sobie spokojnie ten film obejrzeć i wam tam cringe-o-meter nie wywali.
Nie powinien.
Ale są takie komedie, które bym się bał obejrzeć.
Jak będziesz oglądał coś z dziećmi, na przykład ta transformacja twarzy, to nie wiem, zasłońcie dzieciom oczy.
Tak.
No z dziećmi może zasady, ale no, powiedzmy,
jestem ciekaw, kiedy trafimy na taki film, że w ogóle się tak scringe'ował, że nie można go oglądać. Ja się kurde obawiam, nie w Akademii Policyjnej Pieczy na przykład.
Tam będą momenty.
To może być naprawdę ciężko. Nie ma cycków w tym filmie, bo to dla dzieci.
W jedynce? Był. Nie, a w tym nie ma.
Nie ma.
To jest taki rodzinny. No jakby wyciąć tą scenę z tym kowbojem, który się transformuje, to no myślę, że no nie byłoby problemu, żeby to puszczać.
Tak. To jest dla całej rodziny.
Od 13.
Także jak macie dzieci 13+, to możecie spokojnie im pokazać, jak to kiedyś komedię.
Jak to kiedyś na VHS się bywało.
Bo nie mówiliśmy, skąd ten film znamy.
Ja go znam z telewizji, nie widziałem go na VHS.
Telewizji, co nie?
Musiałby naprawdę gdzieś trafić do mnie na piracie, bo wypożyczalni go nie uświadczyłem nigdy.
Tak, w telewizji był parę razy.
Bo był w telewizji i to nawet jeszcze dosłownie parę lat temu tu widziałem, co świadczy, że ten film prawdopodobnie jeszcze nie jest aż tak się nie postarzał, tak, że jeszcze telewizję potrafią go puszczać. Fakt, że w paśmie tak zwanej zerowej oglądalności, czyli niedzielne popołudnie, ale nadal jeszcze parę lat temu go widziałem.
No.
Więc jeszcze telewizje chcą go puszczać, więc...
A jak nie, to niestety... Kurde, nie wiem, jest generalnie problem z tymi starymi filmami, bo nie ma ich nigdzie, kurde, na streamingach. To jest ciężko. Musicie znowu jego ten pobrać z CDA. Znaczy wiecie, no nie pobrać.
Musicie sięgnąć po własną pomysłowość, własną zaradność i jakoś to zdobyć. Tak.
Na szczęście w Polsce jeszcze mamy CDA. które jest chyba nie do ruszenia, bo ma wersję premium, która płaci tym wszystkim wytwórniom, więc oni żyją z piractwa.
A wytwórnie wiedzą, że...
Tak. No, to właśnie,
i biorą te pieniądze?
Tak, dopiero te pieniądze. To właśnie jest niesamowite. Więc jak zapychają im kasę wersją premium, więc dzięki temu mogą mieć całą...
Kupi Netflixie, może mieć wszystkie filmy.
Tak, to jest niesamowite. Jak to działa, to ja nie wiem. Dobra, kończymy. Pozdrawiamy Borg.
I MFX.
Retrogradia.